Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Z Państwem są Rocky Borys.
Dzień dobry, Rocky Borys, to my.
Co tam u Ciebie ciekawego? Coś się wydarzyło? Coś jest do opowiedzenia?
Mam problemy z internetem.
A, to
z
tak.
Obami.
Nie wiem, do czego zmierzasz, więc nie będę Ci pomagał.
Z internetami, które, bo teraz mam dwa stacjonarne internety naraz. Więc no, mam problemy.
Dobrze, to będziemy się zabierali, prawie że będziemy się zabierali za temat, którym dzisiaj jest taki...
Nie, jeszcze nie.
Nie, no ja oczywiście mam tutaj dużo rzeczy do powiedzenia, tylko chciałem Państwu na wstępie tak zajawić, co pewnie zajawiliśmy w tytule, jak się ten... że chciałbym powiedzieć, że po pierwsze tytuł na pewno będzie bardzo łagodny, bo nas ostatnio demonetyzują na każdym kroku. Chyba z czterech ostatnich podcastów trzy poszły do demonetyzacji.
No właśnie zastanawiam się, czemu ten z switcherizacją...
Ja myślę, że ta... bo ja wziąłem zdjęcie z jakiejś gierki ze Switcha i tam bardzo obfite uda widać tej bohaterki głównej.
No to wszystko taka nagość przykryta jest, wiesz.
No wiem, ale to tam dużo ciała jest, wiesz, te wszystkie obrazki z anime pochodzące, znaczy z mangi, zresztą z anime też.
Ogłoszenie mam, zdjęli nam demonetyzację, już jest monetyzacja. No ale no, to mogą sobie zdejmować.
No, ale to nie szkodzi, to nic wielkiego się nie stało. Jedynym problemem demonetyzacji jest to, że niestety zasięgi gdzieś tam są troszkę podcięte.
Bardzo ale, mocno.
No właśnie, więc ale jakoś to przebolejemy. Wygląda na to, że jedyny temat, który nie jest demonetyzowany, to PlayStation 5, to myślę, że tutaj fani na YouTubie są algorytmie z fanem PS.
Ale powiem Ci, że teraz patrzę na wszystkie te demonetyzacje, które mieliśmy i został tylko Jeffrey Epstein.
Epstein.
A reszta z ostatnich dwóch tygodni to wszystkie są już oddalili.
No to dobrze, no trochę po fakcie, ale dobrze. Zanim, więc dzisiaj będziemy trochę o takim influencerskim pomyśle rozmawiali. Kolejni ludzie zostaną zamknięci w domu i będziemy patrzyli na nich jak na dzikie zwierzęta. To zaraz Państwa wprowadzi w temat. Natomiast dwie rzeczy ja chciałem opowiedzieć. O jednej pamiętam, bo drugiej boję się, że zapomnę. Pierwsza rzecz, tuż przed podcastem obejrzałem sobie... Nie, druga to jest 365 dni. Zapamiętaj, że ja nie ten...
Obejrzałeś jeszcze raz przed podcastem?
Nie. Obejrzałem sobie Krzyśka Gonciarza, ostatni vlog. Miałeś okazję może
tak,
oglądać?
Gdzie?
To jest taki, to muszę przyznać, że jestem pełen podziwu, bo no, ja lubię Krzyśka Gonciarza słuchać, bardzo często mi się zdarza, on bardzo rozsądnie mówi i tak spójnie i to ma zawsze jakiś sens.
Wybitny koleś.
Tak, wybitny koleś, wybitny. Więc, no, ale w ogóle nie wpadłem na to, że można taką odezwę albo taki komunikat do pary prezydenckiej wysłać i że ktoś tego wysłucha, ale to ma właściwie ręce i nogi. I pomyślałem sobie, że trochę mu zazdroszczę, chociaż to trochę będzie brzmiało, jakbym mu wytykał naiwność, ale to zupełnie nie o to chodzi. Zazdroszczę mu tego, że on jeszcze wierzy, że polityka, zwłaszcza w Polsce, może mieć ludzkie oblicze. Dla mnie polityka się bardzo z odczłowieczeniem wiąże, no ale palicho, no ja tak nie przepadam za politykami żadnymi i nie ufam, że cokolwiek bym powiedział, to do kogoś dotrze, jeżeli to nie będzie politycznie uzasadnione. Natomiast też chciałem powiedzieć, że jakby wypowiedź prezydenta na temat LGBT, to jest tak trochę jakby, nie wiem, ktoś ci nasrał do zupy, ty go na tym złapałeś, wypytujesz go, to on mówi, o co ci chodzi, przecież są też inne przyprawy, ja je toleruję. Nie? I to w zasadzie i tyle, no to się nie da tego opisać, ale tak czy inaczej warto sobie obejrzeć ten materiał Krzyśka Gonciarza, on tam bardzo rozsądnie, bardzo tak neutralnie się wypowiada i fajnie by było, gdyby ten materiał dotarł gdzieś, komuś dał do myślenia. Więc to tyle.
Nie, no ja oczywiście rozumiem, tylko trzeba też odróżnić takie rzeczy jak... empatyczne podejście do ludzi, do narodu, a ten zew chęci wygrania wyborów, ta choroba, która się nazywa władza i której jakby, no, która nie bierze jeńców. I tam wiesz, wyszło im w jakiejś ankiecie, że zdobędą parę punktów procentowych więcej niż stracą, kiedy zaatakują ludzi właśnie LGBT, to zrobili. Znaczy, to nie ma, tak, jakby, tak, wiesz, tak. Nie ma tutaj
Właśnie o tym odczłowieczeniu mówię, nie? No, nie chcę też streszczać tego, co Krzysiek powiedział, bo warto go posłuchać, nie? Ale to wszystko sprowadza się do tego, że jakby na jednej, że na szali kładziesz ludzką krzywdę i swoją korzyść, i jeżeli twoja korzyść przeważa, to w ogóle masz gdzieś to, że ktoś może cierpieć z tego powodu. To jest przykre, no ale nie jest to dla mnie zaskoczenie, nie? Ale dobrze, że Krzysiek się odzywa w tej sprawie i że jakby wyraża taką wiarę, że jednak tam człowieczeństwo może jednak wygrać. To warto tego posłuchać, tym bardziej, że tam dosyć dużo jest poparcia pod tym jego materiałem, nie ma tam jakichś krzykaczy czy coś, więc fajna sprawa. Druga rzecz taka bardzo pozytywna.
Czekaj, już jesteśmy przy wyborach prezydencie.
Dobrze, przepraszam, to bardzo dobrze, bo to dobry temat jest.
Chciałbym tutaj dwa szybkie tematy rzucić i pierwsze to jest taka akcja Internet ma głos. To jest taka akcja zachęcająca do wzięcia udziału w wyborach. Warto wziąć udział w wyborach, warto pomyśleć już teraz, może mieszkacie poza miejscem zameldowania, warto jakby zastanowić się, gdzie możecie głosować i odpowiedni papier złożyć. Też badania wskazują, że ci najmłodsi uprawnieni do głosowania no coraz mniej korzystają z tego prawa, a myślę, że warto. Warto przede wszystkim, i to ja powtarzam bardzo często, już kilkakrotnie, zastanowić się nad tym swoim wyborem. Znaczy poświęcić, znaczy wydaje mi się, że wybory prezydenckie i każde wybory w Polsce i może i na świecie, to jest ważna rzecz. Znaczy warto na przykład poświęcić chociaż godzinę, dwie godziny, trzy godziny, żeby zastanowić się nad tym, na kogo głosować i czy w ogóle głosować. Bo to jest ważne. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby szczerze i jakoś tak poważnie trochę do tego podejść.
Okej, proszę cię bardzo. A to jest, co to jest w ogóle za akcja ta, o której mówisz? To jest taka akcja, która nas uświadamiać ma odrobinę?
To taka zachęcająca nasz... to LiveTube ją ogarnia. Więc jest to takie skorzystanie z influencerów, czyli nas. I żeby zachęcić ludzi do głosowania. Ty nie odbierasz maili, więc jakby...
No tak, ja nie wiedziałem nawet, że jest takie.
Ale ja mam ciekawe ćwiczenie dla was i mam nadzieję, że trochę pojawi się, i dla ciebie też, pojawi się ciekawych odpowiedzi na to pytanie, bo jeżeli zadałbym ci pytanie, kto powinien zostać prezydentem, ale jeżeli do wyboru masz wszystkich Polaków żyjących, spełniających wymogi, czyli ile tam trzeba mieć? 36 lat? Tak?
No, ja być może. Nie pamiętam. Ja też nie wiem. No.
To pytanie, kto uważasz, kto taki zasługuje na to, żeby być prezydentem? Nie zasługuje, kto powinien być, kto będzie najlepszym prezydentem?
Tak, więc jak będziecie decydowali, to bierzcie pod uwagę, że ja mam 43 lata.
No właśnie, ale to pytanie kieruję do ciebie.
Tak, teraz mam, nie odpowiem.
Szybko, bo to jest trudne pytanie, od razu mówię.
Nie, to jest, Jezu drogi, nie mam zielonego pojęcia. Ja szczerze mówiąc, bo teraz tak, musiałbym zacząć szukać pośród ludzi, którzy totalnie polityką się nie interesują i w polityce nie występują, bo ja nie lubię polityków, każdego jednego i na żadnego bym najchętniej głosu nie oddawał, a niestety jestem na to skazany. A to już tworzy bardzo, bardzo szeroki zakres osób, które mogłyby być by się nadawać. Nie, no to się nie odważę, nic mi do głowy nie przychodzi.
No to czekam
nawet nie jest kwestia odwagi, tylko jakby wyobraźni, żebyś mnie zaskoczył totalnie.
Tak, to jest trudne, potwierdzam, to jest bardzo trudne.
Ale to tak jak sam powiedziałeś, trzeba 2-3 godziny spędzić, żeby się zastanawiać. Nie wiem, czemu na podcaście mamy wiesz czas na to.
Ja powiem ci szczerze, że tak, bo tak rozmawiałem z moim kolegą Jackiem, pozdrawiam, o tym. I ja rzuciłem, i też w sumie jakby to pytanie wyszło ode mnie, ale byłem zaskoczony, nie byłem przygotowany, że na takie pytanie wpadnę. Ja rzuciłem Mariusz Szczygieł.
O, proszę cię bardzo.
No i mówię, tak, to by było ciekawe na pewno. Nie wiem, czy to byłby najlepszy prezydent, ale na pewno byłoby interesująco. I potem sobie dodałem jeszcze dwóch i to już trochę tak dla żartu. Znaczy, tak, Łona, taki raper, znasz?
A, znam.
To myślę, że byłoby też zabawne. I na przykład jak ktoś z biznesu. Na przykład takiego na przykład Adam Kiciński, prezes CD Projektu.
O kurde, a to ciekawe są w ogóle wybory. Nie, to no można, bo, można, wiesz, można to
mamy,
obrócić. W...
Jeżeli możemy decydować z wszystkich, to czemu się ograniczać do polityków?
To bardzo jest interesujące, muszę ci powiedzieć. Znaczy, żeby też ludzie nie odebrali tak, bo to jest bardzo dobre pytanie. To można potraktować w ramach żartu, to co Borys mówi, ale to jest dobre pytanie. To jest interesujące. No, mamy tym razem, tu niczego nie sugeruję, ale mamy takiego jednego kandydata, który trochę szczegóła przypomina i który się wywodzi spoza polityki, nie? I zobaczymy, jakie będą jego tutaj osiągnięcia podczas tych wyborów.
Prężny bardzo kandydat. Prężny, bardzo mi się to podoba.
No właśnie, więc to tak spoza polityki, no to ciekawe. Ciekawe. Interesujące. Ja też się nad tym zastanowię.
Myślę, że
mogę odpowiedzieć następnym razem?
Tak, dobrze. W dniu wyborów.
A muszę?
nie musisz. Oczywiście. Może na grupie sobie zrobimy taką ankietę. Kto spoza
to fajne,
byłby.
Fajne jest. To
pewnie wygra
państw...
Wiedźmin.
Albo Sapkowski ostatecznie.
Albo Gothic, tam wiesz, bezimienny z Gothica. Takie ankiety nie mają sensu absolutnie. Ale myślę, że to jest dobre ćwiczenie na takie, na odpowiedzenie sobie, czym powinna być polityka. Jak powinna wyglądać władza.
No to dobrze, dobre to pytanie i faktycznie może być fajna zabawa na tej grupie. No dobra, przypominamy, grupa Rok i Borys, zapraszamy serdecznie, osoby rozważne.
Dokładnie, jeszcze przypominamy, dajcie nam suba, lajka i dzwoneczek.
Nie, błagam cię, nie.
A na Spotify'u, co tam jest, subskrypcja?
Nie wiem, co jest na Spotify'u.
Coś tam.
Przesłuchajcie dwa razy.
365 dni coś mówiłeś.
No, mówiłem, właśnie, ostatnio polskie seriale i polskie filmy święcą triumfują na Netflixie. Po pierwsze 365 dni cudownie się przyjął za granicą. W Wielkiej Brytanii na pierwszym miejscu, w Hiszpanii gdzieś tam wysoko, w Stanach Zjednoczonych gdzieś wysoko. Wszyscy chcą oglądać 365 dni.
To ja nie chciałbym jest przypomnieć. Prawda, co mówisz?
Jak to nie jest? Jak to? Jak to nie jest prawda? Dlaczego? To jest jakieś oszczerstwo.
Nie.
Czytałem dzisiaj.
To, że jest w topkach Netflixa, nie oznacza, że jest szeroko oglądany.
No jak to nie? To właśnie to oznacza. Może nie oznacza, że to jest szeroko lubiany, albo że bardzo wysoko oceniany. To ja
czytałem tych artykułów bardzo dużo.
Okay.
I mało kto zastanowił się, dlaczego tak się dzieje. A na przykład dzieje się dlatego, że jest taki challenge na TikToku, który jakby wymaga obejrzenia jednej sceny z tego filmu, a Netflix oglądalność liczy po dwóch minutach. A ta scena ma cztery.
A ty, manipulatorze, ty.
Tam jest jakieś 15-16 milionów postów już na tym TikToku. To wiesz.
Nie, dobrze. To nie, czytaliśmy podobny artykuł. Ja też wiem, że chodzi o tego TikToka i też dużo jest uzasadnień w tych artykułach właśnie, że to z tego wynika. Ale to nie zmienia faktu, że to wzbudza jakieś zainteresowanie. W ogóle, wiesz, dla mnie to nie jest niespodzianka, bo to zupełnie nie mówimy o jakości filmu, ale z jakiegoś powodu takie dzieła jak 50 twarzy Greya, czy tam potem było kilka chyba tych filmów z tego akurat. Nie wiem, czy tam nie ma trylogii akurat filmowej, na pewno jest książkowa. I takie jak tutaj pani Blanki Lipińskiej, dobrze mówię? Się nazywa pani autorka. To wzbudza zainteresowanie. Ja w ogóle chciałem się ciebie zapytać, ale właśnie trochę...
Czy mi się podobał ten film?
Nie, żeśmy już rozmawiali o tym. Jestem jedyną osobą, której się podobał. To wygląda... Nie, żartuję. Czyli uważasz, że nie ogląda się wcale aż tak bardzo? Bo ja go widziałem...
Wydaje mi się, że... Coś tam się załapało i się jakoś ogląda, ale ja bym w to nie wierzył, ponieważ jak wyskoczyły te wszystkie artykuły, ja sobie oczywiście sprawdziłem na dwóch chyba najważniejszych takich portalach anglojęzycznych, czyli na Rotten Tomatoes i na IMDb. No i na IMDb na początku było, wtedy jak już ogłoszono, że to jest wielki hit, to było 2000 chyba ocen, teraz jest 11 tysięcy. Co nie jest cały, to jest dużo mniej niż każdy inny światowy hit. No i na Rotten Tomatoes jest rating userów to w liczbie 227 osób.
Okej. No dobrze, dobrze. Ja nie będę się tak super tego trzymał, chociaż zadam ci pytanie, które sobie przygotowałem w związku z tym. Też trzeba brać pod uwagę, że te top listy Netflixa są takie bardzo tymczasowe i nawet jeżeli coś tam na przestrzeni tygodnia jest wysoko, to wcale nie znaczy, że jest tam jakaś gigantyczna oglądalność. Jednak nowych rzeczy nie przybywa tak dużo na Netflixie, jak na przykład filmów na YouTubie, więc to wolniej działa i te łatwo tam szczytować, powiedzmy, takim dziełom.
Dobre porównanie do tego filmu. Proszę, jakby to widzę, że przygotowane było.
Tak, tak, bardzo, bardzo jestem przygotowany. Ale jak myślisz, przyjmijmy, bo to nie jest, nawet jeżeli możemy dyskutować na temat osiągnięć tego filmu tutaj teraz na Netflixie, no to jednak takie rzeczy w kinach się oglądają bardzo dobrze. I te 50 twarzy Greya, i to w kinach też 365 dni też się dobrze obejrzało. Jak myślisz, dlaczego? Dlaczego twoim zdaniem to się ogląda dobrze? Zastanawiałeś się nad tym?
No jest takim pewnym namiastką spełnienia jakichś takich marzeń romantycznych.
Ja no się tak, trochę się nad tym zastanawiałem, powiem ci szczerze.
To jest trochę taki, to masz takie 2 godziny luksusu, na który, że sparafrazuję pewną reklamę, zasługujesz.
Okej. Wiesz co, ja zadam ci to pytanie dlatego, że też się nad tym zastanawiałem, bo od dłuższego czasu już w zasadzie, od momentu, kiedy 50 twarzy Greya się stało takim super popularnym hitem, że dużo osób na to poszło, a to też nie jest film wysokich lotów, ani ze względów erotycznych, ani ze względów jakiegoś sensu, nie, w opowieści. To są takie dzieła, które są kierowane bardzo mocno do kobiet. Ja też pytałem mojej żony o to. I wydaje mi się, że jakby taką mam hipotezę, że to wynika z... Bo to jest oczywiście... Boże, teraz nas znowu zdemonetyzują, ale pal licho, nie? To określa w jakiś sposób, jakby przedstawia seksualność z perspektywy kobiety i trochę stawia równość między seksualnością kobiecą i męską. Z reguły w społeczeństwie mamy takie podejście. To jest takie powiedzenie, że jak mężczyzna się prześpi z 10 kobietami, to jest bohaterem, nie? A jak kobieta, to wiadomo, że trochę inaczej jest określana. I tutaj jakby brakuje równouprawnienia w tych dziedzinach. Inaczej patrzymy na seks z perspektywy kobiecej i męskiej. Natomiast ten film jest taką trochę pochwałą seksualności kobiecej, czego w naszym społeczeństwie za często się nie widzi. I być może to wzbudza jakieś zainteresowanie. Ja nie mówię, że ten film, że to jest jakiś super, wiesz, że to jest jakiś manifest i że powinniśmy się do tego odnosić, ale to jest proste dzieło, które gdzieś tam kobiecą seksualność opisuje i tak samo było z 50 twarzami
Greya. Ale jak teraz, że to jest dzieło, które opisuje kobiecą seksualność.
Źle powiedziałem, źle. Cofamy to, wytnij to. To nie o to, nie o to mi chodziło. Podejmuję próbę opisywania, wiesz, tam perspektywy
kobiecej. Ja oczywiście rozumiem, bo to jest taka skrajność jak ten prawdziwy mężczyzna w tam w filmach hollywoodzkich. No, to wiadomo, że to też jest naginane, ale rzeczywiście może... Może coś w tym jest? Ja nie wiem, no. Ja nie wiem, dlaczego na przykład Marvel się ogląda. No, ja nie wiem, dlaczego większość rzeczy się ogląda, więc nie wiem, czy jestem dobrym adresatem tego pytania. Może państwo w komentarzach wiedzą.
No właśnie, to też jest ciekawe, dlaczego takie rzeczy się oglądają. Ale oprócz tego, że trochę żeś mi wybił argumentów z ręki, mówiąc o tych listach Netflixa, no bo teraz pojawił się film, nie do końca jestem pewny, jak on po polsku brzmi, to jest The Woods.
W głębi lasu
jest po polsku. I chyba recenzje są dosyć pozytywne. Te, z którymi się spotkałem, są raczej takie... Nie, pierwsze recenzje jeszcze przed premierą nie były przesadnie, takie mieszane były, ale teraz
wydaje
mam wrażenie,
mi się,
że
ma bardzo średnie, recenzje ten serial. Okay. I z tego, co widziałem na Filmwebie, no to raczej tak w okolicach 5/10 recenzenci dają, chociaż są większe, wyższe oceny i są też mniejsze. Ja obejrzałem pierwszy odcinek. I niestety w ogóle mnie nie zainteresował ten serial. Znaczy nie... Nie poczułem takiej potrzeby oglądania kolejnych.
Aha, o Jezu, to niedobrze. Zastanawiałem się, czy może warto byłoby to obejrzeć i sobie gdzieś omówić. Bo
ja też się nad tym zastanawiałem, dlatego sobie go obejrzałem, bo rozmawialiśmy o nich, bo dwa bardzo dobre nazwiska reżyserskie za nim stoją, czyli Leszek Dawid i... Boże, zapomniałem. Zaraz to gdzieś znajdę? Nie znajdę? Konopka, o.
No dobrze, no to okej.
Nie znalazłem jeszcze, ale pamiętam. Więc
Coś jeszcze chciałbyś tu dodać?
Nie wiem, czy... tak jak ci mówię, nie wiem, no to jak ktoś oglądał z widzów, to niech napisze, jak mu się podobało.
Raczej nie czujesz się zachęcony, żeby to obejrzeć i omówić, tak?
Nie, bo po pierwszym odcinku, oprócz tego, że sama fabuła jakby nie rozochociła mnie, może tą samą końcóweczką tylko, no to tak jakoś czułem, że dużo jest tam lasu, a w lesie jest bardzo dużo drewna i w tym pierwszym odcinku bardzo dużo było drewna. Aktorskiego okay, głównie, dobra. Więc...
O kurde, jestem
ja też... w końcu, czy nie?
Nie, bo to jest takie, że to z żoną muszę sobie obejrzeć. My żeśmy wszystkie filmy na podstawie powieści Cobena oglądali, które były na Netflixie i z reguły jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to też pewnie sięgniemy. Harlan Coben się wypowiadał na Twitterze, że mu się bardzo podoba i że super, i że aktorstwo jest ekstra i żeby oglądać z napisami.
Co miałby powiedzieć?
No właśnie, nie wiem, czy on jest zobligowany do tego, żeby pozytywnie się wypowiadać na ten temat, no. Ale tak czy inaczej, no w Wielkiej Brytanii to też gdzieś wylądowało na pierwszym miejscu na liście Netflixa, więc ktoś tam ogląda. Nie?
To ja ci powiem tylko, że na Filmwebie średnia ocena krytyków to jest 5,3, a ocena widzów to jest 6,8, czyli dużo, dużo wyżej.
A, no to też, to w zasadzie nie tak źle jak na polskie rzeczy. Ja cały czas liczę, że pojawi się tam kiedyś taki serial polski na miarę, nie wiem, niemieckiego Dark czy coś, nie? Jakby, że też na pewno nie brakuje tu w Polsce pomysłów i jakoś się nie możemy przebić, kurde, z tymi. No dobrze, no i żeśmy się przebili.
Brakuje pieniędzy też jakby, więc...
No ale to chyba Netflix trochę pomaga w tej sprawie, bo to...
No, tak.
No więc dobrze, to takie, no dobrze, no to przy 365 dniach to nie spodziewałem się, że tam będziemy jacyś wyjątkowo zachwyceni, ale liczyłem na to, że ten The Woods trochę chwyci. Trochę żeś mnie tutaj zmartwił, ale to nie zmienia faktu, że sobie obejrzę i ocenię
no
sam.
Ja może też skończę, no nie wiem, zobaczymy. No ostatnio mamy posuchę w tematach trochę, więc może to nie jest zły pomysł, żeby sobie porozmawiać o tym serialu, ale z drugiej strony ja bardzo... Jeżeli on by mi się nie podobał, to ja nie wiem, czy ja chciałbym mówić o tym, że mi się nie podobał.
Nie, dobrze, pewnie. Jeżeli mamy o czymś mówić, to w pozytywnym kontekście może lepiej.
Albo
chociaż nie wiem, czy dzisiejszy temat będzie w pozytywnym kontekście.
Bardzo, dzisiaj bardzo, bardzo. Ej, mamy 20-minutowy wstęp. Nigdy tak nie było, no ale dobra. To co, zaczynamy temat?
Tak. Oczywiście, że tak. Ja mam nadzieję, że Państwo jakoś miło z nami spędzili te 21 minut. Tym bardziej, że temat nie jest taki jakiś wyszukany specjalnie. A może jest? Borys, opowiadaj.
W czwartek 25 czerwca odbędzie się premiera programu Fame czy Shame. Jest to oryginalna produkcja Playera i w reality show, bo to będzie reality show, weźmie udział 10 celebrytów młodego pokolenia, którzy przez 8 tygodni będą ze sobą mieszkać w domu zlokalizowanym pod Warszawą. Jak się dowiedziała nasza redakcja, to jest dom TikTokerów stary, o którym wspominaliśmy z niekryjącym się uśmiechem.
Tak. Ja nie wiem, jak się skończyła ta inicjatywa.
I co ciekawe, to upadli. To właśnie o tym mówię. I teraz słuchaj, bo to ja cytuję z informacji prasowej. 10 najpopularniejszych idoli młodego pokolenia, znanych z portali takich jak TikTok, Instagram i YouTube, spędzi 8 tygodni w podwarszawskiej willi. Zaprezentowano nam na razie 4 idoli młodego pokolenia. Nieprzypadkowo podkreślam słowa idol i młody pokolenie. Młodzi to są. Ale mamy ekipę, która jest związana. Na razie 4 osoby zostały zaprezentowane. Nie wiem, zobaczymy, czy znasz. Z TV, jakby z takiej, ja to podzieliłem na ekipę TikTokowców i na ekipę TVN-owców, czyli mamy Łukasz Blondinio Książkiewicz.
To jest Blondinio, to jest ksywka, tak?
No, mam nadzieję.
Aha, okay.
Tak, to jest ksywka i to jest uczestnik programu Hotel Paradise, który był wyświetlany na TVN7 w tym roku. Drugim uczestnikiem jest Michał Gała. Michał Gała to jest uczestnik Top Model.
On ma nazwisko też?
Michał
Aha,
Gała.
Boże, to Gała to nie jest... Boże, przepraszam.
O Jezu,
zapomniany podstarzały influencer żartuje z nazwiska. Dobra, to, nie, to jest, przepraszam.
Naszych czasów, naprawdę.
Jezu, przepraszam, okej, okay, nie. I dalej czyli mamy... Michał Gała i Łukasz Książkiewicz, okej. Okay.
Książkiewicz, tak. Dalej mamy ekipę z TikToka, dwie osoby, czyli Filip Zabielski, to był słynny założyciel domu TikTokerów, który został trochę na lodzie, jak to się wszystko rozpadło, ponieważ na niego była umowa i na niego był ten dom wynajęty na dość długi okres czasu. I Filip jest numerem jeden polskiego TikToka. Dla wszystkich nieświadomych.
Okej, okay, super, super.
Oraz Marta Rentel. I to właśnie jest też dziewczyna z TikToka, też mieszkała w domu TikTokerów. No i z nią tam było trochę takich afer, z tego co pamiętam. Czy się tam do niej nie... Gargamel nie dobrał tam? Znaczy w sensie taki filmowy.
Ty uważaj, bo to wszystko może zostać uznane za niesmaczny żart.
Tak, więc tam było chyba trochę problemów. Całość zorganizuje agencja DDOB. Mhm. Czy to się czyta DDOB, ale to chyba polska agencja. To jest taki właściwie, nie wiem jak to nazwać, czy to jest agencja, czy to jest jakiś taki portal dla influencerów, nawet mniejszych, przez który można jakby tak sobie załatwić współpracę. Agencja zasłynęła chyba najbardziej z tego, że zrobiła aferę z Macadamia Girls i z jej no, sprawa podobnież w sądzie z jej czy prawdziwymi, czy nieprawdziwymi
followersami
na Instagramie. Aha. Anna Maria Wesołowska nam powie, czy to była prawda, czy nie. Więcej nie mamy. Nie mamy też informacji, czy już wiadomo, kto będzie, czy nie wiadomo, kto będzie. Tam się pojawiły takie ploteczki, że na przykład niektórzy TikTokerzy dostawali oferty, ale jak się okazywało, że to nie będzie zabawa przez cały dzień, tylko no jednak to jest profesjonalna produkcja. Ona będzie w dużej mierze live, w dużej mierze też będzie w telewizji. I we wszystkich innych mediach, więc jest bardzo dużo roboty. No i jak się okazało, że tam jest rygor tej pracy dość długi, no to nie wszyscy się na to zgadzali. Też usłyszałem plotki, że może się tam pojawić ktoś z domu, z Teamu X albo z ekipy.
Trzymam kciuki za Dubiela. To jest tam, bo kolorytu nada tej ekipie.
Kolejna rzecz, to jest dla mnie w ogóle bardzo ciekawe. Dla kogo to jest? No bo mamy gwiazdy TikToka. Gwiazdy TikToka to są osoby sławne wśród użytkowników TikToka, czyli 9, 13, no tak do 16 maksymalnie, chociaż ten wiek rośnie, ale to są bardzo młode osoby. No okay. I mamy te gwiazdy z reality show TVN-u i to są zdecydowanie, w szczególności ten Hotel Paradise, no to on też był taki, że tam były pary, wiesz, takie trochę oparte na seksualności. Ja tego nie oglądałem, zrobiłem sobie dzisiaj research. Bardzo nie chciałem go robić, gdyż reality
kolega
show to
oglądał?
Są rzeczy, nie, to są rzeczy, które bardzo mnie bolą tak w serduszku. Aha. No ale trochę pooglądałem rzeczy na YouTubie, no nie jest to dla dzieci na pewno.
Okay.
Więc mamy tutaj zderzenie takich niepasujących do siebie elementów.
To jest, wiesz co, ja zastanawiam się, okej, tam kilka rzeczy. Po pierwsze, to jest klasyczne reality show. To, co jeszcze mi się udało wyczytać i o czym zdaje się nie mówiłeś, ale może mówiłeś, może mi gdzieś tam umknęło, to, że tam to zderzenie będzie się odbywało właśnie na zasadzie tych dwóch, czyli fame i shame, że ludzie mają wykonywać jakieś zadania, jeżeli im się uda, to trafiają do miejsca, które jest super fajne, komfortowe i sympatyczne, a jak im się nie uda, no to trafiają do takiego, które jest niefajne do zamieszkania, więc to jest taki konkurs nieustający, gdzie tam ludzie są przenoszeni między jednym miejscem a drugim.
Ale takie reality show podobne było, to były dwa światy.
Aha, coś
też kojarzę. Nie? Że tam mieszkałeś albo w stodole, albo w apartamencie.
Wiesz, ja zastanawiam się jako, że to player, w ogóle ta agencja, o której opowiadasz, chyba jeden z, tam taki młody chłopak się wypowiadał na ten temat, on jest jednym z uczestników tej agencji, chyba u Paciorka był, nie był czasem gdzieś tam? A gdzieś tam jakiś wywiad z nim właśnie widziałem u jakiegoś youtubera, więc wydawał się bardzo bystry i wydawało się, że wie co mówi, wie co robi.
Boże, jak on się nazywa? Sega, przepraszam bardzo, ale no nie
pamiętam. Ja też sobie tego nie sprawdziłem. Wydaje mi się, Bo to może być też, przyglądałem się, po pierwsze tak, zawsze się zastanawiam, kto się pakuje do tych reality show i w większości przypadków to jest straszna porażka i ci ludzie potem, to nie wygląda dobrze, to nie wypada dobrze, nawet ci zwycięzcy są tacy trochę obśmiewani na wszelkie możliwe sposoby, ale potem przypomniałem sobie naszą ostatnią rozmowę na temat tego reality show, które było na Netflixie, pamiętasz tytuł? Tam było Too Hot to Handle.
Tak.
I przypomniałem sobie, jakie osiągnięcia na Instagramie mieli uczestnicy tego programu, że tam jakieś gigantyczne ilości followersów się pojawiały.
W bardzo krótkim czasie, tak.
Tak, bardzo. Właśnie tak, a propos to główna bohaterka filmu 365 dni, też tam w ciągu paru dni tam 600 tysięcy followersów jej przybyło na Instagramie i stała się przez to najpopularniejszą polską aktorką na Instagramie. To sobie tak.
Gratuluję.
No, pewnie, że tak, jak najbardziej.
Mi
sukces.
Przez 2 lata robienia tego podcastu przybyło z 2000.
To jest... No okay. Widzisz, no, nie wiem, ile temu włoskiemu amantowi przybyło, ale też pewnie co niemiara. I myślę sobie, że dla tych ludzi, którzy się w to angażują, to jest to chyba o to chodzi, nie? Jeżeli masz oceniać, czy warto, czy nie warto, no to jest duża szansa, że tam się pojawią nowi obserwatorzy na Instagramie chociażby, może na TikToku też. I być może z perspektywy Playera i w ogóle TVN-u, to chyba to może mieć teoretycznie pozytywny wpływ na ten Hotel Paradise, bo ostatnio wykupiłem sobie Playera, żeby mieć dostęp do HBO, to jest najwygodniejszy sposób, żeby ten dostęp uzyskać z mojej perspektywy. I widzę, że nam na stronie Playera jest to ten Hotel Paradise, jest wyszczególniony jakoś specjalnie, to jest jakaś taka kategoria, więc pewnie Player bardzo mocno walczy o promocję tego programu i to może być jakaś forma, nie? Czyli ludziom z TikToka podrzucić tych ludzi z Hotel Paradise i ewentualnie wzbudzić ich zainteresowanie tym konkretnym programem, no bo oni nie bez powodu tu się znaleźli. Więc myślę, że tam gdzieś w jakiś sposób TVN próbuje sobie ugrać większe zainteresowanie programem, przeciągnąć tych widzów. No bo po co Player miałby to robić? Żeby TikTokerów promować? No wiadomo, że nie.
No tak, ale ma właśnie swoich stałych widzów, którzy są zainteresowani jakimś reality show, no to ma tą dwójkę i pewnie pojawią się kolejni, może jakieś gwiazdy, nie wiem, z Azja czy America Express, czy z jakiegoś tańcu, nie, tańc z gwiazdami to jest Polsat, ale z jakiegoś właśnie top model, tak jak ten Michał Gała, może ktoś kolejny będzie.
Aha, bo on jest top model, czyli, tak. Aha, czyli to są takie gwiazdy TVN-u, Boże.
Tak, co? Trochę tak. I no i wtedy, no i doda sobie jeszcze, odmłodzi sobie jakby widownię tymi gwiazdami TikToka, które będą napędzać nowych użytkowników do Playera. A Player to jest podobnież duży hit TVN-u. Znaczy, tam rzeczywiście się rzeczy oglądają, świetnie się oglądają seriale, świetnie się oglądają świetnie się ogląda ta produkcja cała entertainment TVN-u, okay. Więc walka o kolejnego widza, myślę, że czymś bardzo, bardzo ważnym. Zastanawia mnie jedna rzecz. Nawet na wirtualnych mediach, w tym artykule o tym show, jest bardzo od razu jest jakby informacja, że to robi agencja DDOB. Ja się zastanawiam, czy to nie jest taki, no bo wiesz, to jest trochę dom ekipy. To jest trochę dom ich, to jest taki dom YouTuberów.
Jasne.
I jeżeli popatrzysz, jak się kończyły te domy, czyli dom TikTokerów, czy dom ten Teamu X od Stu, gdzie były co chwilę jakieś afery, więc może być też tak, że TVN trochę się tak już na starcie odsuwa od projektu. Znaczy oni mówią, to nie jest u nas w telewizji, to jest tylko Player, a w ogóle to DDOB to robiło. I jak nam wyjdą jakieś afery, a przecież oni nie mają stop, wiesz, przy normalnym reality show masz pełną kontrolę. Jasne. Jaki materiał publikujesz, co gdzie wychodzi, kto co wie, wszystko wiesz. Tutaj, kiedy bierzesz influencerów i oni mają tworzyć, wiesz, Instastory na przykład, no przecież nie wydaje mi się, żeby to było realne, żeby to każde Instastory stamtąd było najpierw przez kogoś akceptowane.
Aha, no tak,
po
tak.
Po drugie, to... nie ma takich narzędzi, może narzędzia są, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne, że jednak ci ludzie, którzy tam zostaną zaproszeni, będą się tego słuchać w 100%. Czyli jeżeli byłby taki przykaz, że ej, każdy Instastory to pokażcie tutaj producentowi, Instagram też, filmy na YouTubie to my wam zmontujemy, wiesz, jakby takie nie wydaje mi się, żeby ten rygor był możliwy do utrzymania. To są bardzo młodzi ludzie. No i też jakby tacy spragnieni sławy, bo ta sława, bo tutaj o to będzie się toczyła walka i to nie o to chodzi, kto wygra, tylko kto zdobędzie największą popularność w tym programie.
To jest. A właśnie, bo nie wiem jaka nagroda w ogóle będzie w ramach tego. Nie podano. No właśnie o to chodzi, że to jeszcze ma być ogłoszone. To jest ciekawa sprawa, bo jakby z perspektywy to, że o tym playerze wspominasz, to jest niewątpliwie usługa, która ma ambicje, bo no, trzeba przyznać, że ja też, to w ogóle jest zabawne, bo ja po to sięgnąłem tylko po to, żeby mieć HBO u siebie, nie? Bo wszystkie aplikacje HBO Go to jest w ogóle padaka, ale tam jest bardzo, bardzo duża oferta. Niestety też dosyć droga, bo można sobie tam Canal Plus podpiąć, można sobie HBO podpiąć, jeszcze jakieś inne rzeczy, to wszystko jest płatne. Jak się to wszystko zsumuje, to dosyć cena jest wysoka, ale może, bo wiesz, tak sobie przypominam, wydaje mi się, projekt, to nie jest pierwszy projekt, który z YouTube'a został przejęty i wrzucany do playera. Przecież tam był projekt Gimpera chyba publikowany jako...
Nie, to było na IPLi. Czyli na polsatowskim.
No tak, ale to generalnie to nie jest pierwszy projekt, żeby wyjmować ludzi z internetu i gdzieś tam przedstawiać ich w playerze. Gdzieś mają tak, znaczy w takich tego typu usłudze. Czyli mają tę potrzebę przeciągania trochę widzów, bo wiadomo, że tradycyjna telewizja, niezależnie od tego, co będą tam robili, to raczej nie przyciągnie tego młodego widza. On ma już jakieś zainteresowania, one są osadzone w internecie i to się raczej nie zmieni. Natomiast player może być taką opcją, żeby sięgnąć po tych ludzi i ich tam trochę przyciągnąć. Ja nie wiem w ogóle, jak tradycyjna telewizja będzie funkcjonowała w niedalekiej przyszłości. Już żeśmy dawno mówili o tym, że telewizja jest raczej skazana na ciężkie czasy i chyba, że będą się sprawnie przenosili do internetu i player najwyraźniej to dosyć sprawnie robi. Jestem zaskoczony, że to się tam tak ogląda dobrze. Ale...
Jak widać, to da się to zrobić. Znaczy w takim sensie. Że zresztą patrząc na to, co się dzieje w Stanach, jak gładko tam przechodzą programy, te formaty telewizyjne, jak jest dobrze wykorzystywany internet, żeby je promować. No i widać, u nas też to działa. Przy czym TVN postawił na swój portal i chyba ma to więcej sensu takiego biznesowego. Tak mi się wydaje,
tak.
Że oni tam swoimi kanałami go reklamowali, swoimi jakby to trwało, zanim on zdobył dużą popularność. Był w pewnym momencie chyba numerem jeden, jeżeli chodzi o VOD. Teraz jest trzeci bodajże. Okay. Ale jakby stracił na wartości, jeżeli chodzi o oglądanie filmów, a główną rzeczą tam są właśnie te treści telewizyjne.
Jedną rzecz chciałem cię zapytać. To jest co prawda na samym dnie twoich notatek, ale widzę, że wypisałeś te domy, które były już wcześniej. Albo są, to bo ja pozwolę sobie przytoczyć je i to tylko zaznaczam, że to jest twój research. Ja chciałbym natomiast coś dodać do tej listy, którą żeś tutaj wypisał, więc mieliśmy o domu X, to jest dom ekipy, to nie wiem co to jest, ale zakładam, że to też jest jeden z YouTube'owych domów.
Dom ekipy to Freeza.
A, to Freeza, to ten, okej. Okay. Dom kamerzysty to dla mnie nowość, nie wiedziałem, że takie coś jest.
No to też
jest
jakaś, no ale to patologia jakaś straszliwa, no.
Aha, okej. Okay. Masno?
Masno to jest, Boże, tego, jak on się nazywa? Ten od Fame MMA. Ale to taki nowiutki projekt, ale tam coś nie ma chyba za dużych o obejrzeń. Okay, o trzech typach. Nie wiem, czy to jest dom, raczej takie show jest.
Dobra. Mówiłeś też o domu TikTokerów, to wiemy też, że się posypało. Natomiast zainteresowało mnie, bo to chyba w ramach takiego żartu, żeś pisał, kiedy Fame MMA zrobi swój własny dom albo domy. Mhm. Ale ja myślę, że to pytanie jest zasadne bardzo i ten temat chciałem trochę rozwinąć, bo nie wiem, czy wiesz, ale w Stanach Zjednoczonych jest taki bardzo popularny program, to się nazywa, jakby to jest nazwa też organizacji, ale The Ultimate Fighter, w skrócie TAF. I on od 2005 do dzisiaj są kolejne sezony. I to jest dokładnie oparte o galę MMA, czyli są zawodnicy, którzy jakby za zwycięstwo w tym programie, to oczywiście się skupia na treningach, na walkach, jakimś funkcjonowaniu ich w tej zamkniętej trochę przestrzeni. No i potem oni na bazie tego mogą osiągać sukcesy w sporcie. Tam w ogóle taka ciekawostka jest, w 2005 roku walka, która była zorganizowana o zwycięstwo w tym takim domu, była jedną z najpopularniejszych walk w ogóle, jeżeli chodzi o MMA w tamtym roku. I sporo zawodników, chyba czterech zawodników, którzy wygrali podczas tego reality show trochę, zostało potem mistrzami w różnych kategoriach w MMA. I pomyślałem sobie, kurde, Fame MMA to jest w ogóle taka organizacja, która bardzo mocno się wpisuje w taki pewien format influencerskiego, Boże, ja to strasznie skomplikowane, ale jakiegoś takiego progresu, czyli zmiany, która następuje, że zaczynamy od takiej patologii trochę i wokół tego budujemy jakby zainteresowanie, a potem delikatnie, powoli przechodzimy w taki bardzo pozytywny wydźwięk, że to jest sport, że to jest zmiana stylu życia i tak dalej, i tak dalej. I oni też mieliby, to pytanie mi się wydaje bardzo zasadne, czy oni coś takiego wymyślą, bo to mogłoby zadziałać i też bardzo dobrze jakby PR-owo być odbierane, nie? Że to jest jakiś sposób na zmianę życia. Ultimate, i to wzbudza zainteresowanie.
Ultimate Fighter to są przede wszystkim zawodnicy profesjonalni.
Ten program się nazywa The Ultimate Fighter, więc pewnie dlatego, tak, że on prowadzi...
Czytam teraz w opisie i program pokazuje treningi walki profesjonalnych zawodników MMA.
Tak jest.
I przy Fame MMA, no to jednak opiera się, że tam masz... osoby znane, nie? Mhm. I te osoby muszą być z czegoś znane. Chociaż z drugiej strony, jeżeli sobie wyhodujesz, jak parafrazując znanego youtubera, wyhodujesz sobie influencerów, nowe pokolenie, no to oni będą na ciebie zarabiać. Albo nie, jak się w tamtym przypadku
Ale
zdarzyło.
Wiesz co?
Więc jeżeli ja raczej myślę, że Fame MMA powinno pójść w takie jakby dwa obozy, czyli jest obóz A i obóz B, one się nienawidzą, i nakręcają się przeciwko sobie, co w finale są walki, nie? No bo wiadomo, że trening to nie jest najbardziej ekscytująca rzecz, jeżeli nie jesteś profesjonalistą. Czy tam muszą się dużo rzeczy... Raczej bym szedł w stronę tej otoczki wrestlingowej.
Aha, czyli mówisz o opera mydlana. Czyli dobra, ale to żarty żartami, ale czyli takie show, które trochę przypomina to takie starcie przed walką, gdzie są te konferencje i żenujące żarty. Wiesz co, okej. Ja osobiście, no pewnie, że to by się też oglądało. Natomiast myślę, że pośród tych całych historii to treningi ludzi, którzy wiesz, wychodzą trochę z patologii i ta cała otoczka, że ja wiem, że to jest wszystko bardzo naiwne i mocno w cudzysłowie, ale ta otoczka, że ci ludzie się zmieniają, że tam następuje jakiś postęp, że są coraz bardziej wysportowani i że zaczynają mieć inne ambicje niż pierwotnie, to jest takie dosyć atrakcyjne i dosyć taki pozytywny przekaz. I ja nie mówię, że to jest tak, że twórcy i założyciele i pomysłodawcy Fame MMA mają takie ambicje, ale z perspektywy pozyskiwania reklam to jest bardzo taki pozytywny obraz, nie? I obraz takiego postępu jest bardzo korzystny finansowo. Nie? Więc wydaje mi się, że to byłby całkiem niegłupi pomysł, gdyby to zorganizowali. Tym bardziej, że też dzisiaj przeglądając te wszystkie rzeczy związane z Fame MMA, także na potrzeby tego pytania tutaj twojego, to sobie przejrzałem i tam są tacy, ta dziewczyna, która tam jest taka super popularna i też tak, ona się nazywa Pato Gwiazda, czy Pato, mniejsza z tym, ona się Linkiewicz chyba nazywa.
A, Marta Linkiewicz.
No i o niej też są takie opowieści, że przeszła na dietę, że teraz jest super wysportowana i super sexy, ale dzięki treningom, bo miała problemy z dietą, ale dzięki treningom to przeszło i tak dalej. Wiesz, to są takie, jest taki... Jakkolwiek, proszę mi nie zarzucać naiwności, ja wiem, na czym ten świat jest zbudowany, ale to jest taki pozytywny przekaz, na którym można fantastycznie budować relacje z reklamodawcami. To tyle, co chciałem powiedzieć. Strasznie się rozgadałem
ja myślę,
w temacie, który...
że wiesz, że no Marcie Linkiewicz, no pewnie tam dobrze jakby, wiesz, zarabia pewnie z tego, no ale te wszystkie grube deale od dużych firm, to mogą ją raczej ominąć ze względu na przeszłość.
Ale to nie chodzi o nią, to wiesz, bo to nie chodzi o jej deale, nie? No dla niej sukcesem jest zmiana stylu życia ewentualnie. Tu chodzi o deale raczej dla założycieli tej organizacji, bo to oni jakby pracują nad tym wizerunkiem i taki, jaki jest im potrzebny, taki będą wypracowywali, nie? No ale dobrze.
No nie wiem,
ja zbaczyłem z tematu,
to
trochę
musi się trochę. Każdy ten dom musi się spinać, znaczy, że to był dom TikTokerów, który był totalną porażką, Wydaje mi się, że to była jakaś taka spontaniczna akcja zamiast przemyślanego biznesplanu. Był dom ekipy, który, no, czyli Freeza, który działał na zasadzie lidera. Czy znaczy, że był Freeze, był liderem, był ten wujek, tak, który tym zarządzał jakby wszystkim.
Mnie nie pytaj o to, bo to...
No, to też nie jest jakby dla mnie, po prostu nie jestem w stanie nigdy obejrzeć do końca żadnego tego filmu z wszystkich tych domów i nowych, czy Stew, czy Freeze. Triggeruje mnie to straszliwie. Znaczy, rozumiem, że ludzie to lubią i oglądają w tych zastraszających, no bo Freeze zrobił takie wyniki, że to no, rekordy bił wszystkie absolutnie na polskim YouTubie. No ale to nie dla mnie rzecz. Czy tak jak Stew, gdzie to miało być jakiś taki system właśnie promowania nowych influencerów, on właśnie mówił, że to ma być, że wyhoduje nowe pokolenie influencerów, ale tak dobrze ich nauczył, że go wyrżnęli.
To bardzo stresowe.
Bardzo dobrze ich nauczył najwyraźniej żyć w show biznesie. Są bezwzględni. No, który teraz no upadł niestety, znaczy niestety, to jest mocno obojętne, no ale upadł ten dom, tam Wardęga zajmuje się teraz wszystkimi aferami z tej, cudowne są te jego filmy, muszę przyznać, że tak jak mówię, moim guilty pleasure są takie dramy internetowe poważnych ludzi.
Muszę się przyjrzeć temu. Ja w ogóle, ten program mnie interesuje też z innego punktu widzenia. To znaczy, kiedy pojawił się pierwszy raz reality show, począwszy od Big Brothera, gdzieś tam w jakichś chyba skandynawskich krajach to się pojawiło, to były jednak programy, które były przeznaczone dla takich ludzi 20+. W sensie takim, że to było wiadomo, kto jest konkretnie, bo to się zaczęło od telewizji, kto jest widzem tej telewizji i tak dalej, i tak dalej. I potem gdzieś tam przez lata to funkcjonowało, było dosyć popularne i na MTV, i na TVN-ie, i na Polsacie coś się takiego przytrafiało. No i po jakimś czasie widzowie totalnie przestracili tym zainteresowanie. To już było na tyle masowe i na tyle nieciekawe, że kompletnie zniknęło, a potem nagle, i mam wrażenie, że teraz mamy taki czas trochę powrotu do tych reality show. Totalnie mnie zaskoczył ten program Netflixa, który się też bardzo dużo oglądał, ja jakby nie mówię już o samych statystykach, ale potwierdzeniem tego jest zainteresowanie tymi ludźmi na Instagramie. I teraz mamy kolejne reality show, które są już zdecydowanie kierowane dla dzieci. Że to może być że to może być ta grupa odbiorcza, nowa, która może być ciekawa tego, że totalnie realizacyjnie zmienił się target, jeżeli chodzi o widzów, że to już nie jest robione dla ludzi, którzy są starsi i mogą ewentualnie bawić się w pewne podglądactwo, tylko to jest robione dla dzieciaków, które mogą sobie szukać inspiracji. Ja nie wiem, czy to nie jest przerażająca wizja. No bo to jest, zaraz, ja mówię tutaj nie, że w pozytywnym sensie, że mogą sobie szukać inspiracji, ale będą sobie szukać inspiracji tam.
Nie? To jest pozytywnym, nie bardzo z tego pozytywnym. Jakby.
Czy ja jest, dobra, jeżeli pobłądziłem, to przepraszam. Nie, to oczywiście nie jest pozytywna inspiracja, ale musimy być świadomi tego, że o ile dorośli widzowie bawili się tam w podglądactwo tylko i wyłącznie, to młodzi widzowie będą to postrzegali jako źródło inspiracji. Sukcesy, wiesz, tam jakieś... To co ci uczestnicy osiągają w internecie, dla wielu młodych widzów staje się celem. Oni też chcą mieć takie osiągnięcia, więc ci ludzie, którzy nie do końca są właściwi, będą ich inspirowali.
Okej, ja rozumiem, o czym mówisz, bo ja w sumie przeglądając tych uczestników, ponieważ nie wszystkich znałem doskonale, jednych trochę mniej, drugich jeszcze mniej, i zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę influencer to już jest kariera, znaczy to jest ścieżka zawodowa. To nie jest coś, co ci się wydarzy, bo robisz coś, tylko to jest po prostu, jeżeli jesteś zmotywowany, to możesz po prostu zostać influencerem i już.
Tak jest. Tak.
I tak ludzie robią. Znaczy wiesz, jakby oglądałem tam jakiś wywiad na Pudelku jakimś czy gdzieś i tam padło takie pytanie. I teraz zamierzasz być influencerem? I bohater mówi, no... Cały czas jestem sobą.
Cudowne.
Więc na płycie Ostrego którejś tam starej, jest taki wstęp, gdzie dzwoni dziewczyna do radia. Moja znajoma mówiła mi, że to ona jest, że tam dzwoniła dla Beki i ona tam mówiła, chciałabym być piosenkarką i pięknie wyglądać na scenie.
Okej.
I to jest jakby w tym stwierdzeniu, który był właśnie takim ostry, to tam wrzucił w ramach właśnie takiego stwierdzenia, że okej, bycie artystą to nie jest tylko wyglądanie, znaczy to wtedy nie jesteś, jesteś właśnie celebrytą. Ale okazuje się, że bycie celebrytą to właśnie jest fajne wyglądanie, bycie zabawnym.
No to bycie zabawnym to
nie
jest...
Nie wiem właściwie, co składa się na takiego dobrego celebrytę, bo jeżeli weźmiemy na niezniszczalnego Dubiela, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, a mimo tego, że śledziłem te dramy, no to ja nie jestem w stanie powiedzieć, kim on jest, czym on się zajmuje. To jest jakby... I to samo dotyczy wszystkich tych celebrytów. I okazuje się, że to w ogóle nie jest problem. Znaczy, oni zapracowali jakimiś czynnościami, nie wiem, jak wygląda ta ścieżka do bycia, zdobywania tej kolejnych szczebli w karierze influencera. Oni sobie zapracowali, tam jest kawał ciężkiej roboty, rzeczywiście trzeba się poświęcić, żeby być influencerem w taki albo w inny sposób.
To jest w ogóle straszne. To wiesz, bo jakby założeniem w ogóle z wyrazu influencer to jest, trzeba się postarać, żeby być influencerem. Myślałem, że trzeba mieć coś do powiedzenia, bo to, żeby wpływać
na
ludzi.
Nie, właśnie wiem.
Oczywiście, to jest absurd dzisiaj, nie? Ale to się zmieniało. Ja pamiętam, podejrzewam, że za czasów mojej młodości, jeżeli ktoś, mało chyba ktoś myślał o tym, żeby być znanym i być celebrytą, to było tak odległe.
Wtedy nie było ani radia, ani telewizji.
No ale to, wiesz, no ktoś mógł być, myśleć sobie, moim marzeniem jest być aktorem, albo muzykiem, albo piłkarzem znanym, nie? I w ten sposób osiągać sławę, nie? A tymczasem dzisiaj narzędzia do sławy są bardzo, bardzo łatwo są dostępne.
Znaczy, ja nie uważam, że to jest jakoś, że to jest jakiś problem. Znaczy, do tej pory rzeczywiście tak było, że osiągasz coś, czy najczęściej na przykład jesteś aktorem, prowadzącym program w telewizji, widać cię. To jest chyba najważniejsza rzecz. I stajesz się sławny, rozpoznawalny, ale żeby zostać na przykład, wiesz, Tomasz Kamel. No typ jest ogarnięty mega, nie? Jak widzisz z nim jakiś wywiad, no on jest elokwentny, błyskotliwy, ma dużą wiedzę. Widać, że tam jest kupę, potrafi i wyglądać, i się zachowywać fantastycznie. Znaczy to jest typ, który po prostu jest świetny w tym, co robi. I on jest znany przez to. Zdobył tą robotę, bo ma te umiejętności, prowadzi i teraz jest znany. Ale w czasach internetu jest pomijany ten etap. Całkowicie.
A tej pracy, tak?
Tak, tego, że coś masz. Po prostu wchodzisz na ścieżkę. Tak jak chcesz zostać górnikiem, to idziesz tam do szkoły górniczej, a potem idziesz na przodek i się tam uczysz. Ale jak chcesz być influencerem, to też jest taka ścieżka, po prostu. Czyli tak, zakładasz Instagrama, kolegujesz się, próbujesz być kolegą jakichś znanych osób, bo te crossy strasznie pomagają. I nagle jest jakaś określona liczba czynności, które możesz zrobić, żeby być sławny i one nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek umiejętnością i treścią taką tradycyjnie pojmowaną.
Tak. No, znaczy, wiem, do czego zmierzasz, że jakby o ile dawno temu, znaczy nie tak dawno temu, o ile ścieżka celebryty była...
W czasach naszej młodości, czyli w latach 40.
Ścieżka celebryty i sławy była zarezerwowana do bardzo konkretnych rzeczy i trzeba było mieć duże osiągnięcia w tej materii. Tak teraz jest takim samym zawodem jak każdy inny. Znaczy możesz wykonać jakieś jasno określone kroki, łatwo dla ciebie dostępne, żeby to osiągnąć. Czyli bycie celebrytą jest niewiele się różni od każdego innego zawodu w tym sensie, że to jest dostępne dla wszystkich. A jeżeli osiągniesz sukces, no to profity z tego są znacznie wyższe niż w większości zawodów. A trudno się dziwić, że młodzi ludzie chcą, bo to jest... No, nie winię też nikogo.
Nie, ja też nie winię. No, zawsze chcesz być kimś znanym, podziwianym i żeby ludzie na ciebie patrzyli i że mówią, ale jesteś fajny. Jakby, ja tak nie mam na przykład.
Nie masz takiego zapotrzebowania?
Nie, nie mam czegoś takiego. Myślałem, że będę, ale czytam o sobie komentarze pod naszymi filmami. Tam nie ma nic takiego miłego o mnie. Jakby.
Ja też nie potrzebuję. Tam mi wystarczy, że o mnie złych rzeczy nie mówią, to już jestem szczęśliwy. No dobra, no dobrze, dobrze. To żeśmy się rozgadali trochę.
Rozgadaliśmy się trochę.
To chyba już pora już chyba kończyć.
Myślę, że trzeba kończyć. Czy my wyszliśmy na strasznych boomerów? Bo ja nie wiem, bo nie chciałbym tak zabrzmieć.
A łatwo tak wpaść, nie? W takie... Chyba nie, bo żeśmy...
Ja chciałbym też zaznaczyć, że to, że istnieje jakby ta osobna ścieżka bycia celebrytą. Ja nie mówię, że to jest coś złego. No to świat się zmienił i to już jest... Ale to jest duża zmiana moim zdaniem, jakby no.
No.
Bo na przykład dlaczego Dubiel stał się celebrytą? On tam na Asku chyba coś działał, nie? Ask FM to w ogóle portal, który dla mnie był bardzo enigmatyczny, nigdy z niego nie korzystałem. I okej, on po prostu zaczął karierę bycia celebrytą od bycia małym celebrytą i potem doszedł do bycia dużym celebrytą.
Nie mam pojęcia, jak to się nam układało, naprawdę. Nie wiem.
A u ciebie jak? Ty jak tą celebryckość swoją pielęgnowałeś, że tak urosła jak broda?
Wiesz co, nie wiem. To się tak chyba organicznie stało. To jest takie... No po prostu ja sobie robiłem swoje rzeczy i nagle się pojawili ludzie, którym tam to pasowało, no. To tyle. To chyba w ogóle jak ja zaczynałem zabawy z YouTube'em i z internetem, to nie było takiego wyobrażenia, że można zostać celebrytą, albo że można zostać sławnym, albo być rozpoznawalnym. Więc trudno było założyć taką ścieżkę kariery, bo nikt sobie nie zdawał sprawy, że ona w ogóle się pojawi, nie? Więc ja tam nie miałem takich pomysłów. Gdzieś
ty po
tam
prostu
się...
grałeś w gry, to jest jeszcze gorzej niż ci, co nic nie robią.
Cię przepraszam, ja też...
Bo oni przynajmniej się starają, a ty po prostu się dobrze bawiłeś.
Możliwe. Przepraszam bardzo wszystkich współczesnych, którzy dążą.
Ja zrobiłem klasyczny ruch przydupasa dużego YouTubera.
A ty tak... To... O Boże, tak, nie mogę. No dobrze. No
tak.
Pozdrawiamy Państwa.
Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie.
Żeśmy parę pytań po drodze zadali, to chyba już nie trzeba więcej.
Tak, ja czekam na te kandydatury na prezydenta, to mnie interesuje. No i pytanie, czy w ogóle, bo ten program będzie za darmo dostępny na playerze, będzie w takiej formie, że będą tam wyświetlane reklamy. No i pytanie, czy w ogóle jesteście zainteresowani jak takim formatem?
No właśnie. To pewnie widzowie TikToka odpowiedzieliby tak, a nie wiem, czy oni oglądają podcasty, więc
czemu nie wiem, czy mamy nie oglądać.
Nie wiem, czy mamy dobrą grupę. To jest dobre pytanie. Czy ktoś tutaj z Państwa jest oglądaczem stałym TikToka i słucha podcastów przy okazji?
Ja czasem używam TikToka.
No to bardzo żeś powiedział tak ten enigmatycznie. Ja czasem używam TikToka. Znaczy, że jesteś stałym z oglądaczem TikToka, nie? Nic nie chciałem zasugerować.
Często zapominam. To jest tak, że odpalam sobie go raz na dwa tygodnie i scrolluję przez pół godziny i mówię, Boże, straciłem pół godziny i jakby... Potem okay. Znowu mi Wojtek przypomina o tym TikToku i znowu wpadam i scrolluję godzinę i mówię, nie.
Nie, ja do dzisiaj nie zainstalowałem, nie chcę sobie tutaj organizować, to nie dla mnie absolutnie. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę, trzymajcie się.
Cześć.
Hej, hej.